Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika, rano. Jest poniedziałek, 11 września. Dziś dzień ferialny czwartej klasy oraz wspomnienie świętych Prota i Jacka, męczenników. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. W stolicy landu Badenii-Wirtembergi, Stuttgarcie, doszło do kolejnego już protestu doskonale nam znanej organizacji Letzte Generation, czyli Ostatnie Pokolenie. Tym razem ekoaktywiści postanowili zablokować jedną z głównych ulic miasta. Choć grupa protestujących nie była liczna, w akcji wzięło udział jedynie 16 dzielnych ekoterrorystów. Udało im się skutecznie zablokować ruch samochodowy na kilka godzin, uniemożliwiając między innymi przejazd dwóch karetek do szpitala. Być może z powodu ostatnich akcji, podczas których ci lewicowi bojówkarze poważnie uszkodzili sobie ręce, przyklejając się do asfaltu toksycznymi środkami. Tym razem blokowali ruch jedynie siłą swoich mięśni. Do zakończenia protestu, zorganizowanego przypominam przez kilkanaście osób, policja musiała wysłać 70 funkcjonariuszy. W społeczeństwach zachodnich opinia publiczna wydaje się być już coraz bardziej zmęczona tego typu pseudoekologicznymi bzdurami. Ja proponowałbym i mówię o tym zupełnie serio radzić sobie w tym w sposób następujący. Gdy te 16 osób usłyszy jakieś wyroki, to pewnie będą wyroki bardzo delikatne, chociaż są odrobinę cięższe, ze sprawy na sprawę. Postawiłbym każdą z tych osób przed kamerą i zadał jedno proste pytanie. Czy wybierasz odbyć swój wyrok, czy może polecieć do Chin? Żadne inne państwo nie zanieczyszcza tak planety jak Chiny. Tam mógłbyś walczyć o klimat. Myślę, że odpowiedzi na te pytania zebrane razem szybko pokazałyby, że nie chodzi o żaden klimat i że tego typu bzdury mogą mieć miejsce tylko w tak zwanym pierwszym świecie. Austria. Do osobliwego zdarzenia doszło 5 września w austriackich Alpach, a konkretnie na szczycie góry Grossglockner. Zorganizowano tam symboliczny pogrzeb jednego z lodowców. Być może, mój drogi słuchaczu, pomyślisz, po co zespół Sprawek Okiem Katolika zajmuje się wydarzeniami, które organizują jacyś dziwni ludzie. Jaśniejszym stanie się to, gdy usłyszysz, kto brał udział w tym wydarzeniu. Głównym prowadzącym ten pogrzeb był katolicki kapłan, ksiądz Engelbert Guggenberger, a towarzyszyła mu ewangelicka pastorka, pani Margit Leuthold. Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na skutki tzw. kryzysu klimatycznego. Ksiądz Guggenberger powiedział: ochrona środowiska jest konkretną formą miłosierdzia. Dlatego też troską i podstawowym zadaniem kościołów chrześcijańskich jest ciągłe podnoszenie świadomości społecznej w tym zakresie. Organizatorem pogrzebu lodowca była organizacja Chrońcie Nasze Zimy. Podobne, idiotyczne i czysto lewicowe wydarzenie miało miejsce pod koniec lipca w Niemczech. W tamtym pogrzebie również wzięli udział przedstawiciele Kościoła katolickiego. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś wspomnienie świętych Prota i Jacka, męczenników. O ich żywotach niewiele wiadomo. Tradycja głosi za świętym papieżem Damazym, iż dziś wspomniani męczennicy byli braćmi pochodzącymi z Rzymu. Święci Prot i Jacek usługiwali na dworze świętej Eugenii Rzymskiej, dzięki której w czasie prześladowań chrześcijan przez cesarza Galiena udali się do Egiptu, gdzie zostali ochrzczeni przez biskupa Elipiusza. Gdy Prot i Jacek przyjęli chrzest, święta Eugenia wysłała ich z zadaniem pouczenia o wierze katolickiej młodej Rzymianki, Bazylii, a także w celu jej ochrzczenia. W trakcie swojej misji zostali jednak pojmani przez pogan, którzy chcieli zmusić ich do oddania czci ich bożkom. Gdy jednak święci bracia Prot i Jacek przekroczyli mury pogańskiej świątyni, posążki fałszywych bożków roztrzaskały się. Wówczas święci męczennicy zostali przez pogan zamordowani. Było to około roku 262. Szwajcaria. Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia, komunistyczny terrorysta pan Tedros Ghebreyesus, zorganizował w minioną środę konferencję prasową, na której sugerował powrót popularnej 3 lata temu choroby. Szef WHO stwierdził, że na świecie zauważono zwiększoną liczbę hospitalizacji oraz śmierci z powodu modnego do niedawna wirusa. Dlatego też z całego serca zachęcił do przyjmowania kolejnych dawek przypominających kryzysu klimatycznego w ramię, zwłaszcza wśród tzw. grup ryzyka, czyli osób starszych i schorowanych. Pan Ghebreyesus powiedział: COVID z nami zostanie. Potrzebujemy narzędzi, by z nim walczyć. Nasze przesłanie brzmi: nie czekajcie, przyjmijcie dodatkową dawkę, jeżeli jest to zalecane w waszym przypadku. Podczas konferencji głos zabrała także Amerykanka pani Maria Van Kerkhove, która wezwała wszystkich ludzi do noszenia masek oraz utrzymywania dystansu społecznego. Luksemburg. Arcybiskup Luksemburga oraz przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, kardynał Jean-Claude Hollerich, odbył niedawno spotkanie z niemieckojęzycznymi biskupami odpowiedzialnymi za katolickie media. Tematem rozmów był zbliżający się synod o synodalności, którego kardynał Hollerich jest jednym z głównych organizatorów. W trakcie spotkania hierarcha stwierdził, że dotychczasowe synody miały za zadanie znalezienie katolickiego rodzaju synodalności, w którym powszechne kapłaństwo wiernych miałoby zostać zharmonizowane z posługą Kościoła. Kardynał wypowiedział się także w kwestii moralności katolickiej w sposób dość precyzyjny, pokazując, w jakim kierunku miłościwie nam teraz panująca hierarchia kościelna będzie usiłowała teraz Kościół poprowadzić. Kardynał powiedział: jak mogliśmy jako Kościół rozwinąć w wielu kwestiach moralnych taki rygor, który wyklucza ludzi, mimo że Chrystus nigdy nie działał w ten sposób? Niedyskryminacja jako najwyższe przykazanie, którego często domagali się młodzi ludzie, jest zatem uzasadniona. Wielka Brytania. W środowym wydaniu brytyjskiego dziennika The Guardian pojawiła się recenzja najnowszego filmu pani Agnieszki Holland. Film w sposób jednoznacznie negatywny pokazuje polską służbę graniczną, która nie pozwala na przejście przez polsko-białoruską granicę islamskich imigrantów. Recenzja w The Guardian autorstwa pana Petera Bradshaw wprost wpisuje się w propagandę liberalnego Zachodu, cynicznie powielając treści o rzekomej brutalności polskich funkcjonariuszy. Zdaniem najwyraźniej świetnie zorientowanego w realiach granicy polsko-białoruskiej autora, lewicowych aktywistów, którzy udawali się na granicę wspierać imigrantów, a w rzeczywistości ganiali się ze strażnikami, można porównać do partyzantów, którzy wyruszają do lasu, aby udzielić pomocy medycznej i prawnej. Polacy natomiast stali się narodem ksenofobicznym. Stany Zjednoczone. Była liderka rankingu kobiecego tenisa, polska tenisistka Iga Świątek, wzięła udział w odbywającym się w Nowym Jorku turnieju US Open. Pani Iga, choć pod względem sportowym samego turnieju nie może zaliczyć do udanych, przygotowania do turnieju spożytkowała na tzw. aktywności prozdrowotne. W odpowiedzi na informacje o lekkich problemach zdrowotnych części zawodników, panna Świątek powiedziała: dochodzą nas sygnały. Fajnie by było, żeby ci zawodnicy nosili maseczki. Nie wiadomo, czy to coś związanego z koronawirusem. W okresie tzw. pandemii nasza tenisistka była aktywnie zaangażowana w kampanię proszczepienną i wyraziła zadowolenie z faktu, iż cały jej sztab przyjął kryzys klimatyczny w ramię. Dodatkowo, gdy Nowak Dżokowicz został aresztowany z powodu nieprzyjęcia magicznego eliksiru, a następnie niedopuszczony do kolejnych rozgrywek, Iga Świątek skrzętnie unikała wypowiedzi na jego temat. Na tym przykładzie doskonale widać, czym jest potęga mediów. Co to znaczy mieć tak zwaną platformę? Gdyby zebrać teraz na przykład 100 naukowców, którzy by wykazywali na milion sposobów, że maseczki w żaden sposób nie chronią przed koronawirusem, to oni łącznie nie mieliby takiego zasięgu, jak ma jedna pani Iga Świątek, która po prostu powie: fajnie by było, gdyby ludzie nosili maseczki. Polska. Grupa mieszkańców Krakowa zainicjowała zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą w sprawie uchylenia tzw. strefy czystego transportu w Krakowie. Powstanie strefy jest wynikiem uchwały Rady Miasta i ma obowiązywać od lipca przyszłego roku. Na mocy przepisów strefy w Krakowie obowiązywać będzie zakaz poruszania się dieslami mającymi więcej niż 18 lat oraz samochodami benzynowymi mającymi więcej niż 27 lat. Media wskazują, że będzie to jedno z najbardziej restrykcyjnych praw w całej Unii Europejskiej. Mieszkańcy wyrazili jednak sprzeciw i zamiast wymaganych 300 podpisów zebrali ich 1200. Dzięki temu Rada Miasta zostanie zmuszona do rozpatrzenia tego projektu i nawet jeśli go odrzuci, reprezentanci komitetu inicjatywy będą mogli nagłośnić narastający problem ekozamordyzmu. Pan Piotr Bartosz, reprezentujący mieszkańców przeciwnych strefie czystego transportu, stwierdził, co oczywiste, że wszystkie tego typu inicjatywy uderzają w najmniej zamożne warstwy społeczne. Wszyscy ekoterroryści na świecie mają jedno i to samo podejście. Chrońmy klimat, więc się poświęćcie. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o pobożności. Do podjęcia tego tematu skłoniło mnie dość przykre doświadczenie z minionego urlopu. Nie wiem, jakie są wasze, moi drodzy słuchacze, doświadczenia, ale w tym roku mój urlop nauczył mnie, jak drogocennym skarbem jest pobożność. Mówiąc najprościej, jak się da, moje wakacyjne rozluźnienie rozciągnęło się niestety również na moją pobożność. Choć był to urlop jedynie tygodniowy, to wystarczyło, żebym przekonał się, że swoją pobożność powinienem bardzo pieczołowicie i troskliwie ochraniać. Wyczekany urlop. Pierwszego dnia trochę luźniejsze podejście do modlitwy i do aktów strzelistych, które staram się zawsze odmawiać o każdej parzystej godzinie dnia. Drugiego dnia znowu powiedzmy o te 10% luźniej, gorzej. I tak każdego dnia, ciągle naprawdę szczerze będąc przekonanym, że od razu po urlopie pstryk i cała moja pobożność do mnie wróci. A co się okazało w rzeczywistości? Było i do teraz jest trochę trudno. Jak rozumiem pobożność? Jako przeżywanie dnia w odniesieniu do Pana Boga. Przez podejmowanie praktyk pobożnościowych, modlitwy o określonych porach, człowiek w jakiś sposób zostaje przysposobiony do pobożnego życia, w którym nie tylko czynności wprost religijne, ale też wszystkie inne pozostałe, takie jak na przykład pobudka, praca, wysiłek, rozmowy, relacje, decyzje, są przez człowieka w coraz większym stopniu odnoszone do Pana Boga. Choć moja pobożność przed urlopem i tak pewnie była żenująco niska i zupełnie nieprzystająca do życia prawdziwie katolickiego, to tej pobożności było z pewnością więcej niż mam jej teraz. Nauka z tego dla mnie jest taka, że każdy gram pobożności, który w sobie nosimy, jest czymś cennym. I gdy chociaż krople, że tak obrazowo się wypowiem, tej pobożności z naczynia naszej duszy uronimy, może wcale nie być tak, jak się spodziewałem na tym urlopie, że pstryk i cała pobożność do mnie wróci. Proszę Cię, mój drogi słuchaczu, o modlitwę za mnie, żebym konsekwentnie teraz powrócił do swoich praktyk pobożnościowych i żebym możliwie szybko odzyskał ten stan, w którym jak najwięcej aspektów swojego życia odnoszę do Pana Boga, pracę, życie rodzinne, czas wolny. Bogu niech będą dzięki za tę cenną lekcję i obym w przyszłości, w codzienności i na urlopach pieczołowicie troszczył się o swoją pobożność. A Was proszę o skorzystanie z tej mojej dosyć bolesnej lekcji i wykorzystanie jej dla siebie. Po pierwsze, zaświadczam, że im więcej pobożności, tym słodsze jest życie. Po drugie, mój drogi słuchaczu, jeżeli masz w sobie jakąś ilość pobożności, traktuj ją jak drogocenny skarb i nie trwoń, jak to było w przypadku mojego urlopu. Z pobożnością jest prawdopodobnie tak jak ze wszystkim, co dobre. Zdobywa się to trudno, a trwoni łatwo. Prośmy Najświętszą Marię Pannę o pobożność dla nas, a potem starannie ją pielęgnujmy. Co myślicie o tym, co powiedziałem? Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można zostać patronem tej pracy, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że kolejna msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy zostanie odprawiona 24 września. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święci Procie i Jacku, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w dzisiejszej wycieczce po globie i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.